Słuchacie magazynu studenckiego. Ja przypominam, że gośćmi dzisiejszego magazynu jest Michał i Jarek, którzy opowiadają nam o warsztatach, jak znaleźć pracę po studiach. I tak jak wspominałam wcześniej, nawiążemy do drugiej edycji warsztatów. Czym ona się będzie różniła od pierwszej?
To znaczy na pewno mamy pewne doświadczenie po pierwszej edycji, ale czy będzie się czymś różnić? Myślę, że może mocniej doprecyzujemy pewne kwestie, bogatsi o to doświadczenie. Jednak minęło ponad pół roku. Nie tylko biznesowo ile rzeczy nam się rozwinęło, czyli przewinęło się jeszcze kilku dodatkowych pracowników, wyszkoliliśmy też dodatkowy personel, ale też nauczyliśmy się po tamtej edycji kilku rzeczy. Czy się to mocno będzie różnić? Myślę, że nie. Trzymamy się jednego schematu, który okazał się bardzo trafny i bardzo, bardzo dobry. I myślę, że to jest sprawdzona receptura po pierwszym. Cieszę się, że na tak początkowym etapie udało nam się tak zaawansowanie odtworzyć ten program, zbudować cały poradnik na tym, stworzyć cały webinar, całe nagrania wideo i że to już na tym początkowym etapie było bardzo spójne. Więc myślę, że to, co się zmieni, to na pewno ilość osób. To na pewno, bo jednak te efekty pracy z małą grupą są procentowo, jeżeli chodzi na ilość osób, którym się udało, tak duże, że to też uwiarygodnia pewnego rodzaju skuteczność. I my też się przekonaliśmy, że to, czego oczekiwaliśmy, to, co nam się wydawało, że wiemy, faktycznie wiemy. Tak? I ja myślę, że to jest jedyna różnica pomiędzy tamtą edycją a tą. Na pewno będzie bardziej doprecyzowana już takie szczegóły. Kupimy więcej ciastek. Może drugi ekspres z kawą dostawimy, bo tam była zawsze kolejka, ale z takich, jeżeli chodzi o takie edukacyjne rzeczy, to myślę, że to był dobry plan i faktycznie czas pokazał, że na tym początkowym etapie całkiem nieźle udało nam się to ugryźć.
Właśnie, odnośnie ilości osób, bo widziałam, że jest liczba miejsc ograniczona. Na ile osób przewidujecie tegoroczną edycję?
Więc tak, to jest jeszcze temat dość płynny, bo to wszystko zależy od ilości zgłoszeń. Ja osobiście raczej wolę szkolenia 5-6-osobowe, bo przez 8 godzin dziennie, przez 2 dni jestem w stanie osobiście pomóc 6, 7, może 8 osobom tak bardzo szczegółowo. Aczkolwiek, jeżeli tych zgłoszeń będzie więcej, no to będziemy musieli wynająć większą salę. To też wszystko tak, jakby chcemy, żeby wyszło w praniu. Może podzielimy na 2 zespoły. Chcemy przede wszystkim, żeby te osoby wyjechały stąd z konkretnymi narzędziami, z konkretną wiedzą. Bez względu na to, czy będzie ich 16, 60 czy 6, tak rozbudujemy szkolenie, żeby przede wszystkim im pomóc.
Widziałam na wydarzeniu, że żeby wziąć udział w szkoleniu, trzeba wysłać swoje CV. I teraz takie mam pytanie, czy patrząc na to CV, też będziecie jakoś nawiązywać do tego przy szkoleniu?
Tak, oczywiście. To jest jakby taka kluczowa forma, dlaczego ta osoba jest jakby brana pod uwagę też do tego szkolenia. Tak robiliśmy przy pierwszej formie. I szukaliśmy ludzi z potencjałem, niekoniecznie, którzy mają idealne CV zrobione, tak? Z każdego CV coś idzie wyciągnąć, mimo że pracodawca, tak jak zawsze mówi, ma tylko 3 sekundy po to, żeby się tobą zainteresować. Tak, my również patrzyliśmy trochę szerzej, bardziej wnikliwie na każde CV i ocenialiśmy je długo, długo siedzieliśmy przy tym, żeby wybrać osobę do pierwszego etapu. Tak, jeszcze raz powtórzę, ma znaczenie CV, jakie wysyłamy. Ja tu chciałem jeszcze tylko podać do tego programu, o którym rozmawialiśmy, pierwszego szkolenia. Ten program jakby nie ma też za bardzo dużych zmian do wykonania, bo tak jak Michał powiedział, one są bardzo skuteczne, te metody, które stosujemy. One są już sprawdzone nie tylko od pierwszych warsztatów, bo to są jakby działania w biznesie, które od lat prowadzimy, które już pomogły wielu osobom dużo wcześniej, tak? I nie tylko znaleźć pracę, ale otworzyć biznes, bo każdy ma umiejętności, które można potem przedstawić fajnie. Dlatego ten program jest na tyle skuteczny i dostosujemy go do takiej ilości osób, jaka będzie potrzebna. Dlatego zachęcamy po prostu te osoby, które będą chciały uczestniczyć w tych warsztatach, po to, żeby po prostu przyszły i spróbowały wyciągnąć swój potencjał.
Ja też dodam, dlaczego to CV jest dla nas dodatkowo ważne już na tej drugiej edycji, gdzie to CV nie decyduje tak jakby o dostaniu się bezpośrednio. Też chcemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, tak? Co te osoby potrzebują, bo tak jak mówię, to są 2 dni, 8 godzin dziennie. To jest dużo i niedużo, ale też nie chcielibyśmy poruszać kwestii, które już znają. a z drugiej strony może się okazać, że kwestie, które chcemy poruszyć, są zbyt zaawansowane i najpierw trzeba odnieść się do podstaw. I to też nam pomaga dostosować się do tej grupy, bo tak jak mówię, jestem przeciwnikiem troszeczkę takiego akademickiego wykładu pod tytułem ja wejdę i bez względu na to, czy wam się to podoba, czy nie, czy rozumiecie, czy nie, ja i tak powiem to, co chcę powiedzieć i tak później wyjdę. A wy sobie zróbcie co z tym, co chcecie. Ja bym chciał właśnie, żeby to było odwrotnie. Bo ja uważam, że wykładowca jest dla nas, a nie my dla niego. Tak samo my chcielibyśmy być dla tych osób, które przyjadą i żeby to one wyciągnęły najwięcej z tego. A żeby wyciągnąć od kogoś coś, żeby mu coś dać, trzeba go poznać. I to CV to jest taki wstępny etap do tego, żeby poznać te osoby i może jeszcze na etapie właśnie organizacyjnym troszeczkę zmodyfikować ten program.
Mi się przypomina to taka historia z pierwszego etapu, z pierwszego seminarium, która, gdy prezentowałem akurat zajęcia podczas jak zbudować CV, czyli konkretne przykłady, tak, jak to CV powinno wyglądać, dostałem pytanie, a to CV nie musi być na jednej stronie? Tak. Ja mówię, no a jak chcesz się szeroko zaprezentować, masz szeroki wachlarz umiejętności, no to jak zmieścisz to na jednej stronie? I to, tu był taki wielki, takie... O, nie, takie wielkie olśnienie jakby dla tych osób. Tak, są branże, są jakieś prace, to no, CV na jednej stronie może być, ale jeżeli są branże specjalistyczne, taka mała podpowiedź, pokażcie swoje umiejętności i tak, żeby one były czytelnie, a nie ściśnięte na maksa.
Wiesz, może ktoś myślał o takiej jednej stronie A3 na przykład formatu.
Jak najbardziej, jeżeli to będzie na przykład taki stand, jaki tutaj widzimy naprzeciwko reklamujący radiosygnały i to będzie CV, świetny pomysł.
No na pewno wyróżniałoby się. Powiedzcie, czy zastanawialiście się nad tym, żeby rozszerzyć jakoś tą działalność, na przykład pogadać z samorządami studenckimi i przedstawić im, że widzicie, że jest taki problem, jeśli chodzi o młodych ludzi po studiach.
To znaczy, pytasz o współpracę z samorządami?
Tak.
Ale na etapie organizacyjnym, czy żeby pomogli w promocji, czy żeby... O co pytasz, tak żeby zrozumiał?
Żeby przedstawić samorządom taki problem, czy...
A myślę, że samorządy doskonale znają ten problem. Też jest organizowana cała masa dodatkowych inicjatyw, które pokazują, żeby tą pracę mieć. Ja myślę, że samorządy całkiem nieźle sobie tu jak na swoje możliwości radzą z tym. A przy drugiej edycji tak wystosowaliśmy także propozycje współpracy z samorządami, żeby pomogli właśnie promocyjnie, żeby pomogli zaprezentować. Tylko, że jesteśmy na tym etapie organizacyjnym. Nie mogę na tą chwilę powiedzieć, jacy partnerzy i jakie patronaty, oczywiście poza radiem sygnały, wchodzą w ten skład, ale tak, myślę, że organizacje studenckie, między innymi samorząd, mogą bardzo mocno pomóc w tej inicjatywie, żeby się rozrosła. Jesteśmy też na wstępnych rozmowach z pewnymi komórkami w mieście, które zajmują się właśnie współpracą studenci miasto, którzy też mają w tym pomóc. No ale na chwilę obecną myślimy o tym, ale jeszcze szczegółów powiedzieć niestety nie mogę.
Ja bym chciał z mojej strony to tak tylko poruszyć, te właśnie organizacje, które zrzeszają studentów, które jakby mają z nimi najwięcej, żeby umożliwić właśnie studentom takie programy i takie realizacje, żeby pomagały w promocji tego, czy po prostu nawet organizowały. Bo są na to pieniądze, są na to różne środki, i szczególnie z uczelni, dlatego moim zdaniem uczelnie wyższe, a nawet już licea, powinny dbać o rozwój przyszłościowy swoich absolwentów, bo tak jak mówię, wiedza to nie wszystko. My musimy umieć wykorzystać tę wiedzę. A właśnie te organizacje studenckie, nie wierzę, że nie mają pieniędzy na zorganizowanie takich warsztatów. I zaproszenie kilku osób, które mogłyby w tym pomóc. Tak? Tutaj mój apel do tego, żeby nie tylko tak jak radiosygnały, które z nami teraz zaczęły współpracę, więc inne też skorzystały z różnych innych fachowców, bo jest ich dosyć sporo na naszym rynku, w całej Polsce, po to, żeby naprawdę wykorzystać nasz potencjał.
To ja się podłączę do tego apelu, że fachowców, ale praktyków. Bo sami tak, dobrze wiemy, że tak, liczne organizacje organizują całą masę szkoleń dla studentów, darmowych szkoleń z różnymi osobami, które wykładają coś, o czym nie mają zielonego pojęcia, o czym przeczytali gdzieś albo ktoś im to wyłożył, a tak naprawdę w praktyce nikt ich tego nie uczy. I moim zdaniem na uczelniach brakuje właśnie tej praktyki. Brakuje ludzi, którzy powiedzą, to okej, ale to sprawdzałem i to wcale nie działa, mimo że ładnie wygląda, ładnie jest napisane. Więc jeżeli mogę się podłączyć do tego apelu, to jak najwięcej takich spotkań, ale z praktykami.
Dokładnie
z osobami, tak, które niekoniecznie są wykładowcami, nie mają jeszcze tej maniery wykładowej, osobami, które po prostu coś przeżyły i chociażby podzielą się swoją wiedzą, swoimi odczuciami, bo to już jest coś innego i to już może spowodować pewien impuls u tych studentów do działania.
Czyli jak widzimy, jest co robić w tym zakresie. Cieszę się, że myślicie o tym, żeby to rozszerzać, bo idea jest naprawdę fajna. Gdyby były jeszcze osoby, które zastanawiały się, czy aby na pewno chcą iść na te warsztaty, czym byście je zachęcili?
Każda chwila, każdy moment, który poświęcamy na swój rozwój, może zdecydować o naszej przyszłości. To jest często jeden impuls, który ja tak samo przeżyłem, bo byłem tego przykładem z po prostu normalnego studenta, tak, który spędzał swój czas marnując go na różne głupoty. Nagle jeden impuls pobudzi mnie do tego, żeby zacząć faktycznie robić coś w swoim życiu. To akurat było na tej uczelni, na Uniwersytecie Opolskim przy organizacji Festiwalu Przedsiębiorczości. Wtedy był taki mój moment pobudzający, tak. W tym roku udało mi się być prelegentem na tym Festiwalu Przedsiębiorczości i to był taki mój osobisty bardzo duży sukces, bo po 7 latach zostałem zaproszony jako prelegent. I przekazując to swoje doświadczenia, które przeżyłem w tym ciężkim okresie rozwoju, bo to nie jest łatwy okres, w tym ciężkim okresie, mogłem jakby podzielić się swoimi doświadczeniami i choćby jedną osobę zainspirować, to wtedy jest sukces. I właśnie taką inspirację chcemy dać tym osobom. Taką prawdziwą, jak Michał powiedział, na przykładach, na konkretnych rzeczach, powiemy ci konkretnie, jak to, a powiemy może z doświadczenia, że tego nie rób, tak? Może przemyśl to, czy to jest warte, ale jeżeli to jest twoje, to spróbuj. Zawsze warto próbować.
A ja, jeżeli miałbym zachęcić, to powiem coś, co bardzo często powtarzam, gdy prowadzimy tego typu szkolenia, że ja bym jednak wolał odpoczywać po 40 niż teraz. Wydaje mi się, że chciałbym robić w życiu to, co jest moją pasją, to, co lubię robić, to, co mnie napędza. I wydaje mi się, że jeżeli teraz to przeoczymy, za 10 lat będzie bardzo ciężko do tego wrócić, a już na pewno wrócić do tego w taki stopniu, żeby moja pasja była moją pracą i żeby mógł się z niej utrzymać. Więc jeżeli mogę jakoś zachęcić, to chciałbym odpoczywać po 40, a nie wtedy zaczynać zasuwać na 2 etaty, żeby jakoś połączyć koniec z końcem. Troszeczkę negatywna motywacja, ale jednak no, taka życiowa.
Michał tu powiedział bardzo ważne słowie, klucz, które używamy podczas swoich warsztatów, a wcześniej nie wspomnieliśmy jeszcze, to jest właśnie pasja. Pasja to jest to, co naprawdę jest najbardziej wartościowego w pracy, którą będziemy mieć. My z Michałem skupiamy się na tych szkoleniach przede wszystkim na tym, żeby ludzie pracowali w oparciu o swoją pasję, o miłość do tego, co robią, bo tak naprawdę jeżeli znajdziesz to, co kochasz i będziesz to robić, to zawsze mówisz, że już nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia.
I nic nas w zasadzie bardziej nie motywuje. Ja też i znowu tu przytoczę kawałek ze szkolenia, że zawsze każę im postawić się w takim momencie, kiedy są 100% zaangażowani w swoją pracę, mają jej za dużo, jest 12 w nocy, 14 kawa w żyłach, zaraz wszystko ma dojść do kulminacyjnego momentu i pytam ich, co wtedy czują. I czy to, co będzie za chwilę, to jest tylko element tego, co kazano mi wykonać, czy to jest element, który sprawia mi radość, który lubię robić. Tak jak ty, Kasiu, w radio, prawda? W przerwie opowiadałaś o audycji, którą prowadzisz o 6 rano, tak? Zmęczenie, stres, kawa, różne przeciwności, ale ty to uwielbiasz robić i my też ich tego uczymy. Przede wszystkim, co lubię robić, co potrafię robić, a później sprecyzować się na tym, za co mi mogą zapłacić. Czy to klienci, czy to pracodawca, ale muszę w czymś być dobry. Bo jak nie jestem dobry, to równie dobrze bardzo szybko zastąpią mnie kimś, kto będzie tańszy na przykład. I tak do tego moim zdaniem nie warto dopuścić, szczególnie jak jesteśmy młodymi ludźmi. I jeszcze jedna ważna rzecz a propos studiów, to moim zdaniem studia powinny kształcić nie osoby, które wykonują podrzędną pracę gdzieś na zmywaku w Anglii albo na stacji benzynowej czy na kasie. W mojej ocenie studia powinny kształcić prezesów, dyrektorów, kierowników, menadżerów, liderów przede wszystkim. Czyli osoby, które ze względu na swoje wykształcenie i to, co przeżyły w trakcie studiów, to doświadczenie przyniosły na grunt zawodowy. I to one są liderami, a wtedy właśnie w kwiecie wieku, 20-27 lat, możemy nie spać po nocy, możemy zasuwać po 12 godzin dziennie, możemy być w ciągłym, jesteśmy w stanie bardzo dużą presję wziąć na siebie i jeszcze się tym bawić. A my wtedy oddajemy się najczęściej w ręce czyjeś, wykonujemy czyjeś rzeczy, nie zastanawiając się, dlaczego nie robimy tego, co lubimy. Po jakimś czasie przebijamy ten mur 20 kilku lat, budzimy się i dochodzimy do wniosku, że już nic innego nie umiemy robić. A to, co robimy, wcale nie sprawia nam satysfakcji. I myślę, że nasza praca na etapie właśnie 20 kilku lat z tymi ludźmi jest kluczowa, bo to jeszcze jest moment, kiedy oni mogą sobie na to pozwolić. 40-latek, 30-latek już nie może. No i tutaj też ważna rzecz, że po tym etapie szkoleń dla studentów chcemy uderzyć również w lekcje przedsiębiorczości w gimnazjach i w liceach. Też tworzymy właśnie projekt, który pomoże nam na razie na Śląsku zgrać właśnie kilkanaście placówek, w których będziemy na lekcjach przedsiębiorczości starali się troszeczkę zaszczepić tą ideę zarabiania na swojej pasji, pracy w swojej pasji, robienia ze swojej pasji takiej życiowej pracy, tak? A nawet po prostu życia pasją.
Pamiętajcie, tylko jeszcze dodać słowa Michała, pamiętajcie tylko, że prezesami możecie być również na swoim podwórku. Nawet w działalności jednoosobowej. Nie myślę, że to jest jakaś blokada, że nie ma tylko, z prezesem tylko na dużych stanowiskach, korporacjach wielkich, gdzie droga jest bardzo trudna. Zauważcie, dokąd idzie nasz świat teraz. Świat idzie w kierunku outsourcingu usług. Mnóstwo możecie stworzyć dobrych usług, dobrych produktów, które, na których własnym podwórku możecie decydować o własnym losie i być własnymi prezesami. Tak,
po swojemu, to jest bardzo ważne.
Dokładnie. I dlatego w taki sposób dawać wartość innym firmom, czy...
Ale do tego musisz być ekspertem w swojej dziedzinie, albo przynajmniej próbować.
Ja myślę, że ważne dla tego projektu jest też to, że teraz rozmawiam nie z ludźmi po 50, którzy wiedzą, że ten rynek pracy to 30 lat temu wyglądał tak, albo jak ja skończyłem studia to, tylko mam przed sobą dwie młode osoby, które wiedzą, z czym zmagają się młodzi ludzie zaraz po studiach. I bazuję to na tym doświadczeniu. Tak jak was słucham, widzę, że wy to robicie z pasją, że jest to dla was ważna misja i myślę, że osoby, które słuchają naszą audycję, już są przekonane do tego, żeby wziąć udział w warsztatach. Ale o tym, kiedy odbędą się te warsztaty, powiemy już za chwilę.